Dobry wieczór Państwu, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy nowy odcinek elektryfikacji, który jest też w zasadzie takim live'em prowadzonym zarówno na naszym portalu w YouTube, jak i też na Instagramie. Więc standardowo na początek bardzo dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy wspierają mnie za pośrednictwem serwisu Patronite. To jest dla mnie bardzo ważne wsparcie. To dzięki Wam ten podcast w zasadzie może się ukazywać. Dzięki Wam mam siłę i środki do tego, żeby wydawać co tydzień elektryfikację. Serdecznie dziękuję moim mecenasom. Dziękuję bardzo panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górny Grup Agencji Marketingowej Nie Naraz oraz panu Filipowi Rębiałkowskiemu. To dzięki wam w dużej mierze właśnie elektryfikacja się ukazuje. Ale teraz już przechodzimy do odpowiadania na państwa pytania. Państwa pytania mam tutaj ze sobą. I pierwsze, tak jak mówiłem, zaczniemy od tych spraw najbardziej bieżących, zogniskowanych wokół Ukrainy. Pani Weronika Hawryluk zapytała, co jeśli elektrownia jądrowa na Ukrainie wybuchnie? To jest kwestia, którą Państwo poruszacie bardzo często w pytaniach, w rozmowach ze mną i śpieszę z odpowiedzią. Po pierwsze, ukraińska elektrownia jądrowa, czyli ta zaporowska elektrownia jądrowa, najprawdopodobniej nie wybuchnie, znaczy tam nie bardzo jest co wybuchać, tak? Ta jednostka, owszem, jest pod kontrolą rosyjską, jest zaminowana przez Rosjan, ale warto zauważyć, że od 9 miesięcy jej reaktory nie pracują normalnie, ona nie produkuje energii na użytek zewnętrzny, tylko na użytek wewnętrzny dla swoich własnych potrzeb. W tych jednostkach, które zostały wygaszone, nie ma już jodu 131, czyli w tej substancji, która przykuwa największą uwagę specjalistów zajmujących się badaniem bezpieczeństwa reaktorów jako potencjalny czynnik, który może zostać uwolniony przy ewentualnym skażeniu, ale chciałbym, żeby Państwo mieli takie trzy podstawowe bezpieczniki na uwadze, które świadczą o tym, że zagrożenia zaporowską elektrownią jądrową praktycznie nie ma. To znaczy przede wszystkim nie ma technologicznych możliwości, zbyt wielu technologicznych możliwości zniszczenia takiego obiektu jak zaporowska elektrownia jądrowa. Żeby coś takiego osiągnąć, trzeba byłoby tak naprawdę użyć bardzo dużo pocisków o ogromnej mocy penetrującej, pocisków precyzyjnych, ukierunkowanych w jedno i to samo miejsce w zaporowskiej elektrowni jądrowej, po to, żeby w ogóle naruszyć obudowę w reaktorów, żeby dostać się do komory reaktora, spowodować tam jakieś szkody. Rosjanie moim zdaniem nie mają do stracenia tak dużo sił i środków, żeby robić coś takiego. I to jest pierwszy bardzo ważny bezpiecznik. Z nim jest połączony drugi bezpiecznik, to znaczy nie ma sensu atakować elektrowni jądrowych i nie ma sensu ich niszczyć. Nie bez powodu to właśnie jednostki jądrowe, to właśnie elektrownie jądrowe przez cały czas trwania konfliktu na Ukrainie były jedyną kategorią jednostek wytwórczych, jakie przez Rosjan nie były atakowane w sposób niszczący, w sposób doprowadzający do ich całkowitej destrukcji. Jak widzieliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, Rosjanie niszczyli zarówno elektrownie konwencjonalne, gazowe, węglowe, niszczyli źródła odnawialne, niszczyli też elektrownie wodne, takie jak ta jednostka zainstalowana w Zaporze w Nowej Kachowce, którą Rosjanie wysadzili, a elektrownie jądrowe nie były atakowane jako jedyne w sposób niszczący. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie ma sensu ich niszczyć. To należy w niczyim interesie. Ani strona broniąca się, ani strona atakująca nie ma po co niszczyć elektrowni jądrowych. To tutaj wymyka się wszelkim tak naprawdę układom taktyczno-strategicznym, jakie mamy we współczesnej wojskowości. Dlatego elektrowni jądrowych się po prostu nie atakuje w sposób niszczący i wojna na Ukrainie to potwierdza. I trzeci bardzo ważny bezpiecznik, to znaczy nawet jeżeli z zupełnie niezrozumiałego dla mnie powodu Rosjanie dostaliby szajby i uznali, zniszczymy zaporowską elektrownię jądrową, to zniszczenie takiej jednostki będzie miało skutki co najwyżej lokalne, to znaczy rozciągnięte na obszar maksymalnie kilkunastu kilometrów od tej jednostki, więc nie zagrozi to zarówno w szerszym połaciom Ukrainy, jak i krajom takim jak Polska, które leżą w dosyć dużej odległości od zaporowskiej elektrowni jądrowej. Więc tutaj nie ma możliwości, żeby nawet zniszczenie tej elektrowni pociągnęło za sobą szkody czy jakieś inne negatywne skutki dla naszego państwa. Nie ma się więc czym martwić. I może odniosę się jeszcze do tego, co pada często ze strony ukraińskiej, jeżeli chodzi o informowanie o tym, co się dzieje wokół Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, bo faktycznie strona ukraińska często twierdzi, że jest zagrożenie, że są pewne niebezpieczeństwa związane z działaniem elektrowni jądrowej w Zaporożu i ja to doskonale rozumiem. To znaczy Ukraińcy chcą w ten sposób naświetlić przede wszystkim fakt, że Rosjanie działają jako barbarzyńcy, działają w sposób niezgodny z prawem międzynarodowym, działają z brakiem poszanowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, które powinny otaczać takie obiekty jak elektrownia jądrowa, więc no, to jest normalne, że prezydent państwa w stanie wojny będzie chciał za pomocą takich właśnie przykładów, kolejnych przykładów rosyjskiego barbarzyństwa i łamania przez Rosjan prawa międzynarodowego pokazywać, z kim jego państwo de facto walczy, bo walczy z cholernymi barbarzyńcami, których trzeba za wszelką cenę odeprzeć i za wszelką cenę wyprzeć z Europy, bo nie nadają się do egzystowania na tym kontynencie, nie są cywilizowanym ludem, tylko są naprawdę, tak jak to pokazują ostatnie sceny, po prostu orkami, których trzeba za wszelką cenę pokonać, bo jest to integralne zagrożenie po prostu dla cywilizowanej części świata i powinno zostać odsunięte, zmarginalizowane i pokonane. Więc podsumowując, nie ma się co bać, jeżeli chodzi o Zaporowską Elektrownię Jądrową. To jest jednostka, którą faktycznie trzeba otoczyć szczególną teraz uwagą i opieką, natomiast nie dlatego, że ona stanowi dla nas istotne zagrożenie, tylko dlatego, że po prostu to pokazuje kolejne stadia rosyjskiego barbarzyństwa. Jeszcze taka może jedna ważna uwaga. Rosjanie faktycznie zaminowali tę elektrownię, ale uważam, że nie dlatego, żeby ją niszczyć, żeby ją żeby dokonać jej destrukcji, tylko po to, żeby spowolnić ewentualną ukraińską kontrofensywę. Ano dlatego, że zaminowana elektrownia będzie wymagała uprzątnięcia, więc będzie angażowała siły i środki po stronie ukraińskiej. Trzeba tam będzie posłać na przykład saperów ze sprzętem, którzy zajmą się tą elektrownią, trzeba będzie ją dodatkowo zabezpieczyć i to będzie coś, co spowolni ukraińską ofensywę z tego względu, że Rosjanie się ufortyfikowali w ciągu ostatnich miesięcy na pozycjach, mają zaminowane trudne linie obronne, które też wymagają właśnie użycia takiego specjalistycznego sprzętu, specjalistycznego personelu i ten personel, ten sprzęt będzie przesłany przede wszystkim na rozminowanie Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Więc za pomocą tej jednostki, którą Rosjanie okupują i którą przez bardzo długi czas używali jako taką tarczę taktyczną dla swojej składnicy sprzętu oraz ludzi. Oni po prostu teraz użyją jako takiego spowalniacza, jako takiego hamulca dla ukraińskiej kontrofensywy. I to jest coś, co będzie się moim zdaniem teraz działo w tej elektrowni. Ona ma za zadanie spowolnić kontrofensywę ukraińską za pomocą właśnie konieczności koncentracji ukraińskich sił oraz środków właśnie w tym obiekcie. Przechodzimy dalej. Kolejne pytanie teraz od Szasanki, użytkownika Szasanka. Dlaczego tak wiele krajów Unii Europejskiej poza Niemcami odeszło od atomu? To jest ciekawe pytanie, bo ono tak naprawdę opiera się chyba na informacjach sprzed pewnej epoki. Znaczy oczywiście są w Europie takie kraje, które no wręcz w sposób alergiczny reagują na energię jądrową, ale jest ich coraz mniej. Tak naprawdę w tym antyjądrowym rdzeniu Europy zostały tylko Niemcy oraz Austria. Austria, która ma w ogóle w konstytucji zakaz budowania i używania elektrowni jądrowych, ale jest to bardzo duży wyjątek. Nawet w ciągu ostatnich miesięcy udało się przekonać i Włochów do zmiany podejścia do elektrowni jądrowych i nawet Duńczyków udało się przeciągnąć na stronę rozmowy o potencjalnym wdrożeniu elektrowni jądrowej do miksu energetycznego. Włosi już zdecydowali za pomocą decyzji premier Meloni, że energetyka jądrowa będzie w ich strategii energetycznej na najbliższe lata, więc to jest państwo, które odeszło od swojego pierwotnego zakazu używania tej technologii, który został wprowadzony po referendum, które miało miejsce tuż po katastrofie w Czarnobylu w 1987 roku i właśnie Włosi niejako zmienili swoją decyzję z tego czasu, która nakazała wygaszenie wszystkich elektrowni jądrowych we Włoszech i zakaz ich używania i teraz wkomponowali na powrót energetykę jądrową do swojego planu energetycznego. Włosi chcą budować elektrownie jądrowe, także nawet państwa, które były do niedawna przeciwnikami, zmieniają swoje nastawienie. To samo dzieje się w Danii. Danii, która również była takim skrajnie antyjądrowym państwem, do niedawna właśnie funkcjonowała jako ktoś w rodzaju takiego jednego z liderów antyatomowego klubu w Europie. To się w dużej mierze łączyło nie tyle ze strachem przed atomem, co raczej z pewnego rodzaju gospodarczego czynnika, jaki miał duże znaczenie w duńskiej ekonomii, mianowicie Duńczycy są ogromnymi producentami turbin wiatrowych i energetyka jądrowa obniża zapotrzebowanie na ich kluczowy towar eksportowy, więc myślę, że tutaj można się doszukiwać dużej części duńskiego sprzeciwu dla tych technologii. Natomiast Duńczycy teraz rozpoczęli pewną debatę, która na razie tak rozpoznaje teren bojem, czy jest tam coś może do zrobienia, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Zobaczymy, jak się to potoczy. Na razie to jest bardzo w takim początkowym, zalążkowym wręcz formacie, ale zobaczymy. Może Danii również uda się przekonać do tego, żeby energetykę jądrową rozwijać. I widzimy tutaj, że na placu boju powoli zostają właśnie nie tylko Niemcy i Austriacy, jako taki antyjądrowy rdzeń państw centralnych, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Zobaczymy, jak tam się dalej sprawy będą toczyć, zwłaszcza, że w państwie niemieckim doszło ostatnio do bardzo silnej zmiany świadomościowej, jeżeli chodzi o w energetykę jądrową i tutaj warto właśnie parę słów jeszcze powiedzieć o tym, skąd się teraz wzięły te zmiany też zachodzące we Włoszech czy w Danii. Wszystko to wynika z wojny na Ukrainie, z wojny, której elementem był rozpętany przez Rosję kryzys energetyczny. I to właśnie ten kryzys energetyczny spowodował, że duża część Europy odeszła od swojego antyjądrowego paradygmatu i zaczęła raczej zastanawiać się nad możliwościami wkomponowania na powrót mocy jądrowych do swoich miksów energetycznych. Więc Putin, napadając na Ukrainę, niechcący nawrócił Europę, jeżeli chodzi o podążanie tą atomową ścieżką i też myślę, że zderusyfikował ją bardzo mocno, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. To jest temat na inną pogadankę. Natomiast teraz można powiedzieć, że Europa weszła w okres takiego potężnego renesansu jądrowego. Oczywiście ten renesans był już widoczny jakiś czas temu, kiedy podejmowano coraz to nowe starania na rzecz budowy nowych bloków jądrowych w Europie, ale teraz widzimy naprawdę spektakularne zwroty w tym zakresie. Tu już mówiłem właśnie o Włoszech, mówiłem tutaj o Danii. W Niemczech przecież też doszło do przedłużenia pracy elektrowni jądrowych z pierwotnego terminu 31 grudnia do 15 kwietnia. To oczywiście niewiele, ale jednak tutaj udało się coś wytargować. Belgowie ostatnio też, tutaj właśnie o Belgii jeszcze nie wspomniałem, Belgowie przedłużyli pracę swoich elektrowni jądrowych, które miały zostać zamknięte w 2025 roku. Teraz ten termin został zmieniony i wydłużony, więc mamy tutaj do czynienia z naprawdę istotnymi zwrotami. Jeszcze warto tutaj wspomnieć o Szwecji, w której do niedawna zieloni forsowali odchodzenie do domu i zamykanie szwedzkich elektrowni jądrowych. Część bloków została tam odłączona, ale teraz nowy szwedzki rząd zrezygnował zupełnie z tej polityki i zamiast zamykać elektrownie jądrowe, chce budować kolejne. Podobne rzeczy też działy we Francji, która przyszła pewną ewolucję światopoglądową za czasów dwóch kadencji prezydenta Emmanuela Macrona. Ten polityk, kiedy obejmował Pałac Elizejski, to mówił, że będzie wychodzić z atomu i generalnie redukować udział tej technologii we francuskim miksie, podkreślę, co jest ważne, bo Francja 70% energii elektrycznej, którą zużywa, pozyskuje dzięki energii jądrowej. No a teraz Macron nie dość, że się wycofał z tych chorych, moim zdaniem, planów zamykania francuskiego atomu, to jeszcze mówi, że będzie budował kolejne reaktory na francuskiej ziemi, więc bardzo ładnie tutaj zrobił takiego fikołka, ale cieszę się, że w tę stronę i że poszedł w zgodzie z chyba nie tylko francuskim, ale też w ogóle europejskim interesem, bo bardzo moce jądrowe są nam przydatne, są nam potrzebne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie europejskiego miksu energetycznego. Taka jeszcze ciekawostka z doniesień z ostatnich dni. Niemcy po wyłączeniu swoich ostatnich 3 elektrowni jądrowych zwiększyli import energii z atomowej Francji, co jest też dosyć ciekawe, i również z Polski, czyli Niemcy zamknęli atom i importują teraz prąd z polskiego węgla. No to jest, proszę Państwa, niesamowity wręcz układ, jeżeli chodzi o energetykę. Dostałem tutaj pytanie od użytkownika Kubch Poland, czy sprawdzałem temat atomu i jego poparcie w krajach bałtyckich. Ten temat jest niejednoznaczny, znaczy wiem, że na przykład Estonia chce budować u siebie SMR. Jest jednym z pierwszych państw, które zgłosiło się jako kraj, który zainteresowany jest technologią małych modułowych reaktorów jądrowych i chce rozwijać takie urządzenia, z tego względu, że Estonia jest państwem małym, ale szalenie intensywnym emisyjnie ze względu na łupki bitumiczne, które dostarczają tam kluczową część energii. Estonia ma bardzo wysoką intensywność emisji z energetyki, dlatego jako jedno z niewielu państw członkowskich Unii Europejskiej, zespół z Polską, jest sceptyczne wobec europejskiego systemu handlu emisjami, ale Estończycy widzą pewną szansę, pewną nadzieję na dekarbonizację, bardzo szybką swojego miksu energetycznego właśnie za pomocą SMR-ów, czyli małych modułowych reaktorów jądrowych. Także ten kraj myślę, że mamy w zespole, które chce dalej iść w energetykę jądrową. Natomiast tutaj jeszcze znam kasus Litwy, która no niejako politycznie rozgrywała kwestię elektrowni jądrowej w białoruskim Ostrowcu. Rząd w Wilnie bardzo nie chciał dopuścić, żeby ta elektrownia jądrowa powstała. Widział w niej przede wszystkim zagrożenie gospodarcze, bo oczywiście Litwini mieli prawo czuć się w pewnym niebezpieczeństwie, biorąc pod uwagę standardy panujące na budowie tej elektrowni jądrowej, ale jednak ona została uruchomiona i działa dalej. Natomiast to, czego się naprawdę obawiali w Litwini, to jest fakt, że no doszło tam po prostu do możliwości zalania Litwy tanią energią ze Białorusi. Tego Litwini bardzo chcieli uniknąć. Tutaj widzę pytanie od pana Mariusza Szumiło, co z energią pływową. No to jest technologia, która jest rozwijana, powiedzmy, w niektórych miejscach na świecie, między innymi w Europie, jako energia pływów morskich, natomiast jej efektywne możliwości poboru czy przetworzenia tak energii pływów morskich, na przykład w energię elektryczną, są ograniczone z tego względu, że wymagają pewnej infrastruktury, którą trzeba zbudować. Ta infrastruktura ma pewien swój wpływ biologiczny na ekosystem, więc jest to dosyć problematyczne, między innymi właśnie z tego względu, i przez to może być rozwijane dosyć słabo. To znaczy te elektrownie pływowe mają moim zdaniem ograniczony sens techniczno-ekonomiczny. Można się zastanawiać, jak je rozwijać w określonych warunkach, ale nie przykładałbym do tego bardzo dużej wagi, jeżeli chodzi o transformację światowych systemów energetycznych. Między innymi właśnie z tego też powodu, że no nie wszędzie da się je postawić i to jest też problem, jeżeli chodzi o użytkowanie takich urządzeń. Rainmaker 111 zapytał, czy samochody elektryczne zdominują rynek motoryzacyjny. Być może, nie jest to powiedziane, że nie. Na pewno w pierwszych, jeszcze tutaj w kolejnych latach będzie im raczej trudno o dominację, ale ich udział będzie się stale zwiększał, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, co widzimy na przykład po rosnącym udziale w sprzedaży samochodów elektrycznych. W zeszłym roku około 20% aut sprzedanych w Europie to już były samochody elektryczne, więc tu już widzimy istotny, zauważalny substrat, i w miarę przyrostu infrastruktury potrzebnej do ładowania tych pojazdów, w miarę też przyrostu możliwości samochodów elektrycznych, mówię tutaj przede wszystkim o zasięgu, ale też o pewnym komforcie poruszania się, to tych samochodów będzie przybywać. Więc to sądzę, że to jest kwestia czasu, kiedy samochody elektryczne będą pojawiać się coraz częściej jako podstawowy środek transportu. Warto też tutaj wspomnieć o cenie, która spada. bowiem już teraz samochody elektryczne powoli konkurują z samochodami spalinowymi. W pierwszym kwartale tego roku cena nowej Tesli Model 3 zrównała się na rynku europejskim z ceną nowego samochodu spalinowego. Więc mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie elektryk de facto wprost konkurował z samochodem spalinowym i to było dosyć ciekawe, bo to pokazuje, że samochody elektryczne są naprawdę dynamicznie rozwijającą się technologią. Też ostatnio czytałem badania, które pokazywały, jak zwiększył się zasięg samochodów elektrycznych w ciągu mniej więcej ostatniej dekady, to znaczy od roku 2011, kiedy średni zasięg samochodu elektrycznego to było około 200 km, niecałe 200 km. Teraz ten średni zasięg wynosi 500 km, więc tak szybko poszedł rozwój technologii bateryjnej, tak też rozwinęły się inne komponenty, które przyczyniają się do tego wzrostu zasięgu samochodów elektrycznych. Myślę, że ten wzrost do pewnego momentu, gdzie już zahaczymy o pewne fizyczne bariery w postaci gęstości energii, będzie postępować. No ale to jest też pytanie, jak będziemy to kompensować na przykład pewnymi możliwościami w zakresie szybkiego ładowania, czy takiego ładowania powiedzmy w tle, bo takie technologie też są rozwijane, że samochód po prostu ładuje się przejeżdżając przez określony kawałek drogi. Także jest to dosyć ciekawy segment rynku motoryzacyjnego, który mam nadzieję będzie sobie rósł i będziemy się tak ewolucyjnie przesiadać po prostu w elektryki, które będą coraz lepsze, coraz bardziej dostosowane do naszych potrzeb, tak żeby zachować możliwości takiej indywidualnej mobilności przy jednoczesnym gwałtownym minimalizowaniu śladu środowiskowego. Pan Bartosz Panek pyta, czy jeśli Niemcy biorą energię z Polski, to za emisję tej energii płacą oni czy Polska? Mówię o handlu emisjami. To jest tak, że Niemcy kupują po prostu energię elektryczną, która jest wygenerowana przez polskie podmioty, no i koszty emisji pokrywamy my. One są wliczone w cenę tej energii, więc dzięki temu możemy sobie je kompensować, po prostu nie wiem, co to płacą. Ten handel energią jest czymś powszechnym na rynku, na europejskim rynku, bardzo zunifikowanym, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Ale tak, to my uwzględniamy koszty uprawnień do emisji w tej cenie, w tej wartości, którą przedstawiamy Niemcom, którzy chcą od nas kupować tę energię. Przejdźmy dalej do tych pytań, bo jest tutaj pytanie o temat, który przed chwilą zahaczyliśmy, o temat samochodów elektrycznych od pana Maraszko. Czy elektryk w Polsce ma sens ze względu na nasz wysoki udział węgla w miksie? Pomimo tego to ma sens. Mówiłem o tym w odcinku podcastu Elektryfikacja poświęconemu samochodom elektrycznym. Bardzo Państwu ten odcinek polecam, z tego względu, że tam właśnie zostało dokładnie pokazane, kiedy elektryk w Polsce ma sens. To znaczy po przejechaniu ilu kilometrów ten samochód faktycznie zaczyna de facto zarabiać na siebie tym w takim powiedzmy ujęciu emisyjno-kosztowym, tak? Więc to jest poziom około 100 tysięcy kilometrów, kiedy zrównają się emisje potrzebne do ładowania samochodu elektrycznego i jego wyprodukowania z takim nadrobieniem emisyjnym w porównaniu do samochodu spalinowego. Ja to tłumaczę trochę tutaj tak skrótowo, jeżeli ktoś tego nie zrozumiał, to naprawdę odsyłam do odcinka, w którym jest to wytłumaczone bardzo konkretnie, na bardzo dokładnych danych, które zostały zaczerpnięte z pewnego raportu, z opracowania dotyczącego rozmaitych czynników wpływających na ślad węglowy samochodu elektrycznego. Tam to można zobaczyć, że to jest wartość około właśnie 100 tysięcy kilometrów, kiedy samochód elektryczny okazuje się bardziej przyjazny klimatowi niż samochód spalinowy, jakkolwiek to paradoksalnie brzmi, ale tutaj właśnie faktycznie wychodzi na to, że w krajach o wysokiej intensywności emisji, czyli na przykład opartych na węglu, no to ten samochód elektryczny wolniej się zwracają, jeżeli chodzi o pewną kompensację emisyjną w stosunku do aut spalinowych. Ale tak, cały czas samochody elektryczne mają sens, zwłaszcza, że nawet w Polsce, zwłaszcza, że Polska przecież niedługo będzie przechodziła gwałtowny proces transformacji energetycznej. Politycy mogą mówić co innego, także ci, którzy się dopiero ubiegają o to, żeby politykami zostać, ale to już jest de facto przyklepane. Proszę Państwa, my będziemy tę transformację przechodzić. Pytanie tylko, w jakim tempie, w jakim jakim czasie i w jakim budżecie, to jest już pochodna jednak naszych, powiedzmy, decyzji polityczno-gospodarczych, które podejmujemy albo których nie podejmujemy. Mam nadzieję, że jednak uda nam się w miarę szybko zejść z naszego bardzo intensywnego emisyjnie miksu wytwórczego na zupełnie inny, niższy, bardziej przyjazny klimatowi. Pan Cezary Kusiak pyta, czy energetyka jądrowa nie jest droższa od tej opartej o OZE, nawet jeśli do OZE doliczymy magazyny energii korygujące profil produkcji? Jak wygląda LCOE SMR? Od razu powiem, ten skrót LCOE, który się jeszcze nie pojawił w naszej rozmowie dzisiaj, to jest Levelized Cost of Energy. To jest taki wyznacznik, który pozwala oszacować cenę wyprodukowania energii z danej technologii, z danego źródła. Natomiast LCOE jest bardzo zwodniczy, jeżeli chodzi o cenę technologii jądrowych, bo LCOE jest liczony na taki czasookres 30 lat i tutaj energetyka jądrowa się wymyka z tego, bo reaktory jądrowe pracują po 80 lat. Jednostki jądrowe dostały już w Stanach Zjednoczonych pozwolenie na pracę po 80 lat, więc jest to prawie trzykrotna wartość okresu, na który jest liczony LCOE, więc chociażby z tego względu ten współczynnik nie jest dobry do określenia kosztów funkcjonowania energetyki jądrowej, która w skali całego swojego czasu jest bardzo tania. Czasu pracy oczywiście, z tego względu, że nie wymaga tego tak zwanego repoweringu. Żywotność źródeł odnawialnych, takich jak wiatraki czy fotowoltaika, to jest około 20-25 lat i po tym czasie te moce wymagają właśnie repoweringu, czyli zastąpienia ich nowymi, a więc ponowienia kosztów inwestycyjnych, czyli capexu, który po prostu trzeba jeszcze raz wyłożyć na stół, żeby wdrożyć kolejną generację tychże mocy. Energetyka jądrowa jest od tego wolna w zasadzie na okres 80 lat, a być może nawet i więcej, bo nie jest powiedziane, że te elektrownie jądrowe, które mają teraz permity na działanie po 80 lat, zakończą pracę po właśnie tym 80-letnim okresie. Być może będą działały dalej i być może nawet po 100 lat będą sięgały ich tak zwane lifespany. Za to trzymamy kciuki, bo to są dobre technologie i nie ma inżynieryjnych problemów z tym, żeby one działały właśnie po 100 lat, czyli na okres jednego wieku. I to jest coś, nad czym energetyka jądrowa góruje, jeżeli chodzi o porównanie z takimi mocami jak na przykład źródła fotowoltaiczne czy wiatrowe, więc to jest niebagatelna przewaga, ale to jest też kwestia tego, że z tego względu LCOE słabo się sprawdza jako współczynnik do określania ceny tych urządzeń. I tutaj mam pytanie od pana Łukasza Wiecha. Ciekawa zbieżność nazwisk, od razu zapewniam, przypadkowa, tutaj to nie jest nepotyzm, że akurat pytanie tego użytkownika wybrałem. Czy kiedyś braknie pierwiastków do budowy baterii w samochodach przy coraz większym udziale i czy może być to problem w przyszłości? To może być problem, to znaczy patrzymy tutaj przede wszystkim na dwa podstawowe budulce dla samochodów elektrycznych, lit oraz kobalt. Z kobaltem już teraz są problemy z tego względu, że duża część produkcji tego materiału, to jest około 75%, jest ulokowana w Demokratycznej Republice Konga, kraju, który wbrew swojej oficjalnej nazwie jest bardzo mało demokratyczny i tam niestety w kobalt wykopują dzieci. Dzieci, które pracują w słabych warunkach. Natomiast to jest problem, powiedzmy, humanitarny. Do rozwiązania metodami politycznymi, co mam nadzieję nastąpi. Z litem jest ten problem, że tutaj z kolei zdecydowana większość światowych zasobów znajduje się w Chile i to, mam jakiś problem do Chile, natomiast jest to kraj, który też przechodzi pewną taką swoją transformację wewnętrzną, tam dochodzą teraz takie do głosu ugrupowania mocno lewicowe, które chcą nacjonalizacji złóż surowców, między innymi miedzi, to jest wyzwanie dla polskiego KGHM-u, bo tam działa polska kopalnia Sierra Gorda i to może być problem przy właśnie wzroście zapotrzebowania na lit, natomiast są już opracowywane technologie bezkobaltowe, więc może chociaż od kobaltu uda się uciec, jeżeli chodzi o baterie, bo to te składniki są do baterii używane, natomiast zobaczymy, jak to się dalej potoczy, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, to o tym też mówię w moim podcaście o elektromobilności, którą serdecznie, serdecznie polecam. Natomiast tutaj warto zauważyć, że w ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia o tym, że Chiny zamierzają zakazać eksportu czy ograniczyć eksport między innymi germanu, czyli również substancji potrzebnej między innymi przy elektromobilności, i to miałoby wejść już od sierpnia tego roku. Więc no pytanie, czy tutaj uda się nam w jakiś sposób odczuć, czy może raczej też uda się nam zniwelować wpływ tego zakazu na rynek elektromobilny. To jest pytanie do producentów w tym momencie, jakie mamy możliwości ściągnięcia tych zasobów z innych kierunków, bo to na szczęście nie jest tak ograniczone, że tylko Chiny sprzedają nam German, ale musimy brać pod uwagę fakt, że import z innych kierunków będzie po prostu droższy. Kolejne pytanie od pana Kubch Poland. Czy przed wyborami będziesz robił wywiady z politykami głównych opcji politycznych, aby poznać ich zdanie na temat rozwoju polskiej energetyki? Tak, to jest coś, co ogłaszałem już kilka razy i nawet zrobiłem już pierwszy wywiad w tym zakresie. Najpierw zrobiłem odcinek o tym, co PiS-owi się udało zrobić w energetyce, a czego się nie udało zrobić, a potem porozmawiałem na ten temat z panią minister Anną Moskwą. Ten wywiad jest do obejrzenia na kanałach elektryfikacji. Do tego zachęcam serdecznie. Tam jest dosyć taki, myślę, kompleksowy opis tego, co PiS zamierzał zrobić z energetyką, jak to wyszło. Ja te wywiady przeprowadzam tak, żeby państwo naprawdę dostali pewien komponent wiedzy. To znaczy, żeby polityk nie czuł się co chwilę orany czy czołgany pod naporem pytań, tylko żeby miał okazję powiedzieć, co myśli o danej sprawie, jakie są jego plany czy plany jego ugrupowania. Oczywiście, jeżeli ktoś odbiega od prawdy, to moim obowiązkiem jest zaprowadzić go z powrotem na jej obszar. Natomiast chciałbym, żeby te wywiady nie były taką formą trochę popisu dziennikarza przed politykiem, że oto będę pana teraz czy panią teraz orał. Nie, chciałbym po prostu, żeby to był komponent wiedzy dla państwa na ten bardzo trudny i bardzo ważny okres wyborczy, jaki jest przed nami. Mówię tutaj nie tylko o wyborach do Parlamentu Polskiego, ale też o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach samorządowych i wyborach prezydenckich, które też niedługo będą, więc chciałbym, żeby to zostało jako taka pigułka wiedzy dla państwa o tym, co się dzieje w polskiej polityce. Ale tutaj muszę powiedzieć wprost, że z politykami innych opcji mam pewien problem, znaczy może tak, nie mam problemu na przykład z Lewicą, którą tam umawiam sobie teraz wywiad. Udało mi się dotrzeć też do Trzeciej Drogi i z nimi również prowadzę rozmowy w tej sprawie. Natomiast na przykład, co wspomniałem wczoraj na Instagramie, pomimo moich wielu zaproszeń, pan Sławomir Mentzen z Nowej Nadziei niestety nie chce chyba ich przyjąć, nie chce pojawić się na debacie czy na wywiadzie o energetyce Konfederacji. A szkoda, bo Konfederacja jako chyba jedyny na razie podmiot na polskiej scenie politycznej opublikowała swój program energetyczny. Jest ciekawy, tyle powiem. Zrobiłem już odcinek o tym, co konfederaci sądzili wcześniej o energetyce. Teraz trochę zmienili swoje poglądy, ale nie na tyle, żeby to nazwać jakąś fundamentalną zmianą. Na szczęście cieszę się, że oni w ogóle mają program energetyczny, bo przez pewien czas to ugrupowanie się wymigiwało od posiadania takiego dokumentu. Ale no znowu, to jest cały czas materiał, który daleko mu do ideału. Chciałem właśnie o tym porozmawiać z panem prezesem Mentzenem, ale niestety pan prezes Mentzen zamiast debatować ze mną na żywo, woli rozmawiać z moim zdjęciem wyświetlanym podczas tak zwanych piw z Mentzenem, co robi, o czym też wiem i co nawet uwieczniłem sobie na filmiku na Instagramie, który pokazuje, jak właśnie pan Mentzen nazywa mnie zielonym komunistą i mówi, że chce w Polsce zrobić Koreę Północną. Otóż nie chcę. Chcę czegoś zupełnie innego i o tym też z chęcią porozmawiam. Ale zostawmy może to pytanie. Pan Mateusz Korus napisał, czy jaka będzie przyszłość projektu Nord Stream? I muszę powiedzieć wprost, ni cholery nie wiem, tak naprawdę nie wiem i chyba nikt nie wie. To znaczy Nord Stream jako gazociąg jest zniszczony. On został uszkodzony w dwóch punktach, dwie nitki tego gazociągu zostały zniszczone. Nie jest zdatny teraz do przesyłu gazu, więc ta trasa jest wyłączona. Od prawie roku ten stan trwa. W międzyczasie dochodzi tam do korozji wynikającej po prostu z oddziaływania słonej wody morskiej na wnętrze rur gazociągu Nord Stream, on nie jest naprawiany i nikt teraz nie jest w stanie powiedzieć, co się będzie działo z tym gazociągiem. Oczywiście można, że tak to ujmę, zbudować taki gazociąg bypassowy, który po prostu ominie tę wyrwę powstałą w gazociągu Nord Stream ze względu na sabotaż, który miał tam miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Ale no pytanie, nawet jeżeli ten gazociąg zostanie naprawiony, nawet jeżeli szkody okażą się nie na tyle duże, żeby wyłączyć już na stałe tę trasę z funkcjonowania, no to czy tutaj będzie kto miał kupować ten gaz? Czy będą chętni na rosyjski gaz tłoczony tym skandalicznym połączeniem, które było krytykowane bardzo słusznie przez wiele państw Europy Środkowej, połączeniem, które moim zdaniem umożliwiło, czy może ułatwiło Rosjanom atak na Ukrainę. Mam nadzieję, że Nord Stream 2 już nie powróci jako temat w agendę energetyczną Europy, bo po prostu spowodował bardzo wiele szkód, bardzo wiele złego i nie powinien być już naprawiany, nie powinien być już wskrzeszany jako pewna koncepcja dostaw gazu do Unii Europejskiej. Ale uczciwie trzeba przyznać, że nie wiem, bo zdaję sobie sprawę, że w niektórych państwach Unii Europejskiej pewnie jest wielu takich energetycznych nekromantów, którzy chcieliby wskrzesić ten gazociąg, żeby on dalej funkcjonował, bo na koncepcji właśnie przesyłu gazu z Rosji do Niemiec bezpośrednio po dnie Bałtyku była tworzona duża część programów energetycznych takich państw jak Niemcy, jak Austria, jak ich inni sojusznicy przy tym projekcie, no ale na razie, jak mówiłem, gazociąg Nord Stream jest zepsuty, jest uszkodzony, nie wiadomo, czy da się go łatwo naprawić, czy w ogóle da się go naprawić. Pan Janusz Czuwaj pyta, czy Amerykanie dojdą do porozumienia z Koreańczykami w kwestii technologii jądrowej? Czy będą grać na blokowanie dostępu Koreańczykom do kontraktu z nami? To jest bardzo trudne pytanie i bardzo dobre. Mianowicie, tutaj może naświetlę parę szczegółów. Amerykanie są w sporze prawnym z Koreańczykami dotyczącym możliwości przekazania Polsce na drodze realizacji naszego projektu jądrowego technologii koreańskiego reaktora APR-1400, która jest rozwiązaniem bazującym na amerykańskim projekcie reaktora AP-1000. I Amerykanie, którzy wcześniej de facto dopuścili Koreańczyków do udziału w projekcie budowy elektrowni jądrowej Baraka, teraz de facto próbują blokować możliwość transferu technologii z Korei do Polski, tłumacząc, że taki transfer może nastąpić tylko za uprzednią zgodą strony amerykańskiej. To jest coś, nad czym będą pewnie pracować ich prawnicy. Koreańczycy mówią, że nie jest tak, jak mówią Amerykanie. Amerykanie chcą zaprowadzić stronę koreańską do sądu. Ja natomiast się zastanawiam, czy do sporu sądowego faktycznie dojdzie. To znaczy, czy ta kwestia nie zostanie jednak rozwiązana w oparciu o mediację, o proces przedsądowy. I sądzę, że jest to jak najbardziej możliwe. To znaczy, uda się na pomoc na podstawie właśnie negocjacji przed etapem postępowania sądowego rozwiązać ten spór. Chyba tutaj chodzi po prostu o podział zysków. Chodzi tutaj o wypracowanie pewnego modelu, który rozwiąże ten spór, ten problem koreańsko-amerykański. Zastanawiam się, czy tutaj uda się po prostu to w miarę terminowo rozwiązać, bo terminy nas już bardzo, bardzo gonią, ale też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o polsko-koreański projekt jądrowy, tak to nazwijmy, realizowany przez PGE w Wielkopolsce razem z partnerami, jeżeli chodzi o właśnie stronę koreańską z KHNP, tutaj trzeba pamiętać, że na razie mamy bardzo niewiele, jeżeli chodzi o konkrety, mamy w zasadzie jeden list intencyjny. To jest bardzo mało. Może tych konkretów trochę się pojawi więcej. Tutaj też jest zaangażowana spółka Zygmunta Solorza Żaka. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o ten projekt, to tutaj konkretów jest naprawdę bardzo, bardzo mało i ten spór amerykańsko-koreański nie pomaga. Amerykanie na razie są zaangażowani jako potwierdzony już partner w inny projekt jądrowy, w projekt w na Pomorzu, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i to właśnie tam w tym momencie koncentruje się nasza jądrowa uwaga, bo to najprawdopodobniej będzie ta lokalizacja, gdzie powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa i nie planuję tutaj raczej prześcignięcia. Kolejne pytanie, pan Arcyw pyta: Biden czy Trump? No to chyba pytanie po ostatnich wypowiedziach i po ostatnich działaniach prezydenta Donalda Trumpa, takich ostatnich w ciągu powiedzmy ostatnich 3 lat, jest jednoznaczne i pomimo mojego dużego sceptycyzmu do Bidena i jego ekipy, to jednak Biden, to znaczy ja cały czas nie mogę do końca przebaczyć tego, że Biden i jego administracja de facto no, przyzwolili na dokończenie projektu Nord Stream 2, wycofali się wtedy z sankcji, dogadali się z Niemcami, ustanowili Niemcy takim szeryfem nad bezpieczeństwem energetycznym Europy. To był bezapelacyjnie błąd i Biden to zrobił. Natomiast potem jego reakcja na rozpoczętą przez Rosję, tą pełnoformatową wojnę na Ukrainie, potem jego działania wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych i też to, jak konsolidował on sojuszników z NATO w sprawie wspierania Ukraińców, to już dają tutaj bardzo pozytywną notę temu prezydentowi i w sumie to cieszę się, że akurat on, i mówię to z pewną odpowiedzialnością, cieszę się, że to akurat on, a nie prezydent Donald Trump jest w tym momencie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo szczerze mówiąc trochę nie chcę się zastanawiać, co by było, gdyby prezydent Donald Trump był gospodarzem Białego Domu 24 lutego 2022 roku. Wbrew pozorom, wbrew pewnym wypowiedziom, które się pojawiają tutaj w debacie publicznej, nie jestem zwolennikiem tezy, że wtedy Putin by się powstrzymał z atakiem na Ukrainę. Także tutaj wybór jest oczywisty, ale to wybór został zweryfikowany, czy może raczej na ten wybór wpłynął fakt zachowania się administracji prezydenta Bidena przez ostatnie no powiedzmy półtora roku. Pan Krzysztof pyta, czemu robisz zawsze jakąś minę na zdjęciu? Robię miny, bo są potrzebne teraz obrońcom Ukrainy. Że to humorystycznie z tego wyjdę. Nie no, faktycznie, w sensie zawsze mi ludzie mówili, że robię jakieś dziwne twarze na zdjęciu. Niestety nic na to nie poradzę, taki się urodziłem. Bardzo Państwa przepraszam za te wrażenia estetyczne. Martin dos Santos pyta, kiedy wywiad z Januszem Kowalskim? Wywiad z Januszem Kowalskim, muszę przyznać, na razie nie jest omawiany, z tego względu, że traktuje Solidarną Polskę, czy suwerenną Polskę, jako część Zjednoczonej Prawicy, a kwestie programu energetycznego Zjednoczonej Prawicy omówiłem z panią minister Anną Moskwą. Natomiast faktycznie trzeba zauważyć, że suwerenna Polska stoi w dosyć dużej sprzeczności z wieloma poglądami czy działaniami Zjednoczonej Prawicy, czy szerzej mówiąc w Prawa i Sprawiedliwości jako obozu na płaszczyźnie energetyki, z tego względu, że no tutaj suwerenna Polska celuje w trochę inny elektorat niż Prawo i Sprawiedliwość. Z tego względu też moim zdaniem, że suwerenna Polska jest takim ugrupowaniem powiedzmy kontrującym Konfederację na płaszczyźnie wyborczej, więc musi trochę powielać narrację Konfederacji w tym zakresie. Także tutaj może faktycznie omówię odrębnie postulaty suwerennej Polski, z tego względu, iż też no, to może być ciekawe przeżycie. Z panem ministrem Kowalskim rozmawiałem ostatnio na debacie zorganizowanej przez kanał Ad Personam i tam paradoksalnie nie bardzo się kłóciliśmy, to znaczy nie, chyba to był jakby wynik specyficznej moderacji i tego, że nie byliśmy nastawiani tak przeciwko sobie bezpośrednio. Trochę się posprzeczaliśmy o ETS, natomiast poza tym to nie było tam żadnych takich gorliwych sporów między nami, trochę dlatego, że właśnie mówiliśmy o pewnych różnych rzeczach albo patrzyliśmy z zupełnie różnych perspektyw na podobne tematy, perspektyw, które bardzo mocno ze sobą nie kolidowały. No jeszcze o robaki się pokłóciliśmy, o te sławetne robaki, które zdominowały przez pewien czas polską debatę publiczną. To jest temat wykreowany z niczego, co jeszcze raz potwierdzę. Tutaj pan minister Kowalski twierdził, że właśnie Unia Europejska będzie nas zniechęcała do jedzenia mięsa. Ja powiedziałem, że jak na razie to największy wpływ na niejedzenie mięsa przez Polaków ma nie Unia Europejska, ale Kościół katolicki, który przecież ma swoje posty i okresy wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, które zresztą ja jako katolik staram się do nich stosować. No, tutaj reakcji pana ministra niestety nie było. Ale idźmy dalej. Pan Adam P. pyta, czy cena energii elektrycznej powyżej 2 zł za kilowatogodzinę w 2025 roku jest wysoce prawdopodobna. W przyszłym roku będzie powyżej złotych 20. Czy jest bardzo prawdopodobna? To jest trudne pytanie, z tego względu, że to zależy od tego, jak będzie się wtedy kreował przede wszystkim rynek uprawnień do emisji w dwutlenku węgla, co nie jest przewidywalne dosyć łatwo w tej perspektywie, bo na przykład zdarzają się takie lata jak rok 2021, kiedy cena uprawnień do emisji skoczyła trzykrotnie. Znaczy zwiększyła się z 30 euro na początku tego roku do 90 pod koniec tego roku i to był absolutny dramat i to pokazuje tylko jak niestabilny jest ten rynek uprawnień do emisji, a to właśnie ten czynnik najmocniej wpływa na cenę energii elektrycznej w Polsce. Niestety, bo tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, mamy bardzo wysoką intensywność emisji z energetyki. Ona jest średnia dla Polski w tym momencie w wysokości 750 gramów CO2 na kilowatogodzinę. To jest 3 razy więcej od średniej unijnej. To znaczy, żeby wygenerować jedną kilowatogodzinę energii w Polsce, potrzeba nam 750 gramów CO2 i musimy za to oczywiście odpowiednio dużo płacić, płacimy dosyć dużo, bo uprawnienia do emisji w tym momencie są dosyć drogie, one kosztują około 80 euro, przy czym no, to jest problem tak naprawdę nierozwiązywalny w tym momencie z perspektywy legislacyjnej, bo wszelkie próby wyłączenia się z ETS, czyli właśnie z systemu handlu emisjami ustawą, uważam za nierealne i sprzeczne z prawem, a tymczasem Polska nie jest w stanie sformułować takiej koalicji politycznej, która by na poziomie unijnym zmieniła dyrektywę ETS, która nakłada obowiązki w tym zakresie. Próbowaliśmy to zrobić, nie wyszło, nie udało się stworzyć sojuszu z Francją, który miał nam w tym pomagać, nie udało się przyciągnąć na swoją stronę innych państw, z którymi rozmawialiśmy. To pokazuje naszą pewną strategiczną samotność, jeżeli chodzi o właśnie politykę klimatyczną Unii Europejskiej. To widać też na innych głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej. Omawialiśmy to dosyć dobrze w poprzednich odcinkach podcastu i no, żeby tutaj tylko przywołać najważniejsze fakty, generalnie Polska zazwyczaj głosuje przeciwko poszczególnym elementom unijnej polityki klimatycznej, podczas gdy 22 państwa Unii Europejskiej głosują za, 3-4 się wstrzymują, a reszta właśnie jest za i Polska jest tylko przeciw. I ten samotny sprzeciw Polski jest takim dobrym symbolem naszych problemów politycznych na płaszczyźnie Unii Europejskiej, problemów, które bardzo mocno się właśnie uwidaczniają w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach. Użytkownik Spadam w górę pyta, czy 340 zł to nie za dużo za Diablo 4? Tak, to jest za dużo. Nie wyobrażam sobie, żeby ta gra chodziła za taką kwotę. To jest skandal. Szczerze mówiąc, to życzyłbym sobie ingerencji Unii Europejskiej i tej sprawdzenia, czy to jest zgodne z praworządnością, bo chciałbym sobie zagrać w Diablo 4, ale niestety 340 zł, no to trochę jest naprawdę tak wystrzelona cena w kosmos, muszę przyznać. Więc poczekam, aż spadnie, ale no cóż, to jest chyba ten problem takich tytułów, które bazują w dużej mierze na naszym sentymencie, na takich wspomnieniach z tego pięknego czasu, kiedy w piątek kończyło się zajęcia w szkole WF-em, szło się z workiem, z butami do domu, kupowało po drodze maczugi albo draże w marynarze oraz Mountain Dew czy w jakąś inny napój i zasiadało się przed tym komputerem, który miał jeszcze takie fajne głośniki trzaskające, kiedy przychodził SMS i wtedy grało się do wieczora albo do później nawet w różne gierki. Tak, no to jest ten czas, do którego również wracam myślami, tylko myślami, bo już inaczej się do tego wrócić nie da, co owszem również budzi budzi we mnie pewien smutek, ale takie jest życie i trzeba z wdziękiem wyrzekać się spraw młodości, jak to jest napisane w Dezyderacie. Silesia Man pyta, gdyby udało się zredukować CO2 do zera, to jest jeszcze metan. I co z tym metanem? Przede wszystkim, bo to jest pytanie oczywiście o naszą politykę klimatyczną, to redukcja emisji CO2 do zera nie do końca jest możliwa technicznie, w sensie tak, żebyśmy nic nie oddawali do atmosfery. My będziemy oddawać pewną frakcję tego gazu, natomiast ona będzie wychwytywana przez technologię CCS albo CCU, czyli Carbon Capture and Storage albo Carbon Capture and Utilization, i dzięki temu to będzie funkcjonować jako właśnie taka netto bezemisyjna gospodarka. Ale metan faktycznie jest tutaj pewnym problemem. Metan jest trudny z tego względu, że nie da się go technicznie wychwycić z atmosfery. Nie mamy takiej technologii. No i metan uwalnia się z różnych pokładów, nie tylko w taki sposób, powiedzmy, kontrolowany przez człowieka, ale też uwalnia się na przykład z pokładów podwodnych, uwalnia się z kopalń węgla, z nieszczelnych gazociągów i tak dalej. I to jest bardzo trudny gaz. Natomiast jest to oczywiście już adresowane na poziomie unijnym, a także w innych państwach, tak żeby walczyć z emisjami tego gazu. Gazu, który, jeżeli chodzi o jakby działanie poszczególnych molekuł, jest silniejszy przez pierwsze 100 lat po wyemitowaniu do atmosfery niż dwutlenek węgla. Na szczęście jest go znacznie mniej, więc to obniża per saldo jego wpływ. Natomiast trzeba przyznać, że faktycznie jest to duży problem, ale mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany. Teraz na razie koncentrujemy się na CO2 i to jest słuszne, bo to on jest tym pierwszorzędnym czynnikiem, jeżeli chodzi o wpływ na nasz klimat, ale metan musimy mieć też na uwadze. Tutaj jeszcze tylko jeden z użytkowników, 666DCLXVI, to jest pewnie... Tak, to jest w cyfrach rzymskich zapisane 666, więc to jest 2x666. Pamiętam, jak w latach 2000 bundle set Diablo 2 i expansion było za 249 zł w Carrefourze, blisko minimalnej krajowej pewnie. No cholera, tak, to wtedy 249 zł to jest jak dzisiejsze chyba 1300, więc to jest no coś takiego. Bardzo poważna kwota, to trzeba zauważyć. Więc no faktycznie to jest bardzo drogo. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile kosztowało Diablo 2 wtedy, ale no cóż. Pan Miś pyta, czy Dariusz Rosiak to najlepszy dziennikarz w Polsce? Bardzo szanuję pana Dariusza Rosiaka, uwielbiam jego raport o stanie świata. Miałem przyjemność być tam kilka razy u niego w tym programie i to jest zawsze przemiłe doświadczenie. Pan Dariusz jest też tak w obyciu bardzo przyjemną osobą. Czy to najlepszy dziennikarz w Polsce? Szczerze mówiąc, jest kilku dziennikarzy, których uważam za ekstremalnie dobrych i pan Dariusz bezapelacyjnie się w tym gronie znajduje. Natomiast nie chcę tu wskazywać konkretnie, kto jest najlepszy, bo dobre dziennikarstwo to jest czasami bardzo różne dziennikarstwo. To jest czasami posługiwanie się różnymi atrybutami pracy dziennikarskiej i niektórzy dziennikarze robią dobrze czy najlepiej daną rzecz, a inni zupełnie inną, i to też jakby ich ustawia bardzo względnie. Pan Krystian pisze, że najlepszy jest Łukasz Warzecha. No tak, właśnie w takiej innej rzeczy on jest faktycznie najlepszy, ale tą rzeczą nie jest dziennikarstwo. Idziemy dalej z pytaniami. Tutaj było pytanie, przed chwilą jeszcze wyświetlane, kiedy będzie wyłączony ostatni blok w Turowie? Tak, tutaj powróciło na nasz stream. Proszę Państwa, według scenariusza trzeciego, czyli takiej nowelizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, czyli takiej naszej mapy drogowej, jeżeli chodzi o energetykę, to w roku 2040 ma działać w naszym kraju 700 MW mocy w węglu brunatnym. Ja przewiduję, że w tych 700 MW będzie ten najnowszy blok w Turowie, który ma tam niecałe 500 MW, choćby właśnie z tego względu, że jest najnowszy. On został oddany do użytku w roku 2021, więc jego żywotność jest jeszcze dosyć istotna i sądzę, że on faktycznie będzie działał do tego roku 2040. To znaczy, może nie tyle będzie produkował cały czas energię czy na pełnych obrotach działach, ale będzie po prostu wykorzystywany w istotnym obciążeniu jako stabilizator miksu. Więc sądzę, że tutaj do tego 2040 roku faktycznie pociągnie. Chyba, że dekarbonizacja znacznie przyspieszy dzięki odpowiedniemu rozwojowi technologii, ale uważam, że ta cezura roku 2040 jest właściwa, nawet bazując po prostu na rządowych dokumentach, które w miarę no, realnie podchodzą do transformacji energetycznej Polski. Pan Michał Defan pyta, czy doczekamy się kiedyś na tyle mocnych wallboxów, aby po naładowaniu na przykład fotowoltaiką umożliwiały zasilanie domu przez kilka dni? No to jest pytanie o magazyny energii i to się powoli staje możliwe, tylko jest to bardzo kosztowne. To znaczy w ogóle istnieją w Polsce domy off-grid, czyli takie, które nie są podpięte do sieci, zasilają się własnymi źródłami i jest tych domów kilkaset, jeżeli dobrze pamiętam, więc bardzo niewiele w stosunku do liczby tam 5 milionów gospodarstw, którą posiadamy, ale no to się powoli tam wykluwa. Natomiast pytanie, czy jest to potrzebne, czy to jest cel naszej transformacji. Oczywiście tutaj udział źródeł odnawialnych jest jak najbardziej ważny i magazyn energii tak samo, ale czy właśnie ta konieczność zasilania domu przez kilka dni jest tutaj istotna. Sądzę, że zapewnienie stabilnej podaży czystej mocy jest najistotniejsze. Dekarbonizacja jest najistotniejsza i to jest ten cel, do którego powinniśmy iść, a to czy po drodze uda się zrobić taki system, gdzie domy będą w stanie zasilać się same przez kilka dni. No, jeżeli się uda, to spoko, jeżeli nie, to nie będę płakał, jeżeli uda się zdekarbonizować, bo to jest nasz cel, zdekarbonizować oczywiście energetykę, gdzie też gospodarstwa domowe odgrywają swoją rolę. Pan Mikey Mike pyta, co jeśli dalej będą wysadzać elektrownie ukraińskie? Grożą nam jakieś blackout? Znaczy nam jako Polakom nie, z tego względu, że nasza wymiana handlowa z Ukrainą, jeżeli chodzi o moc, to jest coś bardzo niewielkiego. To jest, my oczywiście mamy działające połączenie, ale ono funkcjonuje na bardzo niewielkim zakresie i też uważam, że tak już zostanie na pewien czas, bo import mocy z Ukrainy jest dla nas skrajnie niebezpieczny. Właśnie z tego względu, o który pan pyta, to znaczy, że w razie ataku bezpośredniego czy sabotażowego Rosjan na sieć energetyczną Ukrainy, no to wtedy grożą nam blackouty. Grozi nam utrata stabilności systemu. Mamy pewną niewielką dozę tutaj tej rezerwy, jaka jest bezpieczna, jeżeli chodzi o nagłą utratę mocy z systemu, więc nie ryzykowałbym po prostu podpinając się pod Ukrainę. Także to jest niestety smutna konsekwencja głębokiego zdestabilizowania tego państwa. Zdestabilizowania, które będzie się jeszcze ciągnęło nawet po tym, jeżeli wojna się skończy na Ukrainie. To znaczy nawet jeżeli tutaj dojdzie do jakiegoś pokoju czy porozumienia, no to wtedy sądzę, że i tak Ukraina będzie zagrożona chociażby rosyjskimi sabotażami czy czymś w tym rodzaju, co będzie moim zdaniem dosyć mocnym czynnikiem zniechęcającym wobec szerokiej współpracy z tym państwem na płaszczyźnie energetyki. Także nie jestem zwolennikiem współpracy akurat z Ukrainą w tym zakresie, z tego względu, że jest to po prostu dla nas niebezpieczne. Nie powinniśmy się opierać na państwie, które jest wewnętrznie takie no, niestabilne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie swojego własnego systemu elektroenergetycznego, a Ukraina, wszystko na to wskazuje, będzie jeszcze bardzo długo pod tym względem niestabilna. Myślę, że jest już tutaj powoli zbija godzina 9, więc czas na ostatnie pytanie. Pan Mateusz L. pyta, czy budowa stopni wodnych na Odrze w celu jej użeglowienia i ma sens i jest realna do zrealizowania? Szczerze mówiąc nie wiem do końca. Nie wiem jak wygląda tutaj możliwości żeglowności Odry, natomiast wiem to, że powinniśmy brać pod uwagę zmieniające się prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Prawo, które dąży do renaturalizacji w tych rzek w Europie i tutaj uregulowanie może być pewnym problemem, natomiast warto też mieć na uwadze, że żeglowność niektórych rzek może być dla nas bardzo istotna z punktu widzenia na przykład transformacji energetycznej, bo zastanawialiście się Państwo może kiedyś, jak SMR-y będą przetransportowane do swoich miejsc przeznaczenia, czy są duże obiekty, to są duże, niepodzielne obiekty, które muszą jakoś dojechać na miejsce, tam gdzie będą pracować, i tutaj rzeki mogą bardzo pomóc. Więc jest to też temat, który warto w takich, powiedzmy, studium transportowym dla SMR-ów rozważyć. I jeszcze jedno pytanie od użytkownika Iwan2007. Czy nie wydaje ci się, że rozmowa o globalnym ociepleniu jest zbyt spłycona i oparta o te 2 stopnie? Czy nie umyka tu motyw, ile energii potrzeba, żeby ogrzać planetę o 2 stopnie? Stąd myślenie, że cieplej. Tak, to jest prawda. To znaczy ta w ogóle dyskusja o globalnym ociepleniu jest strasznie spłycona z wielu względów. Przede wszystkim też dlatego, że cały czas mówimy o globalnym ociepleniu z perspektywy chłodnej majówki w Polsce, co jest absolutnie niesamowite. Ale te 2 stopnie, bo to oczywiście to też jest... Wyczuwam tutaj przytyk w stronę pana Sławomira Mencena, który mówi o tym, że ja, zielony komunista, chcę zniszczyć gospodarkę, żeby się nie ociepliło 2 stopnie Celsjusza, bo to przecież żadna różnica, tak? To już jest moja dopowiedź, nie to, co on powiedział, tylko że przecież to jest żadna różnica, że jak jest 36 czy 38 stopni Celsjusza. No, proszę Państwa, w skali naszego termometru to jest naprawdę spora różnica mimo wszystko, bo to właśnie to jest pochodna tej energii, która zostaje w pewien sposób uwięziona w ziemskiej atmosferze, ale jeżeli tutaj mamy się już obracać przy tych symbolicznych 2 stopniach Celsjusza, to myślę, że warto w dyskusjach, gdzie się one przewijają, przywoływać przykład naszego własnego ciała, bo na klimat powinniśmy patrzeć z perspektywy całego, powiedzmy, tego takiego w cudzysłowie organizmu, którym jest Ziemia, i tutaj możemy porównać ten organizm do naszego organizmu. I proszę Państwa, jest duża różnica w naszym samopoczuciu, czy mamy 36 stopni Celsjusza, czy 38. Gdy mamy 36 stopni Celsjusza, to czujemy się dobrze. To jest nasz normalny stan, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. A kiedy mamy 38, to jest nam źle. A to jest tylko różnica o 2 stopnie Celsjusza, prawda? Więc jeżeli ktoś wam wciska kit, że te 2 stopnie Celsjusza nic nie zmienią w skali planety, to porównajcie to do naszego organizmu i powiedzcie tym ludziom, że no to stary, no to jak masz 38 stopni Celsjusza, to też powinieneś jakoś funkcjonować normalnie, prawda? No nie, no właśnie nie. I to na tym polega, bo to wszystko jest osadzone na skali. I myślę, że tym takim pouczeniem, nazwijmy to, zakończymy dzisiejszego live'a. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie przede wszystkim moim patronkom i moim patronom, osobom, które wspierają mój podcast za pośrednictwem serwisu Patronite. I zachęcam Państwa do właśnie tego, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Dziękuję serdecznie mocno moim mecenasom, panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu doktorowi Michałowi Godleckiemu, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Górny Grup oraz agencji marketingowej Nie na Raz. Jest mi serdecznie miło, że Państwo wsparli mój projekt. Mam nadzieję, że elektryfikacja będzie się bardzo dalej dynamicznie rozwijać i proszę Państwa o pomoc w tym właśnie rozwoju. Już teraz zapowiem też kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Porozmawiamy sobie o broni jądrowej. I to będzie bardzo ciekawy odcinek, trochę tam powiązany z premierą filmu Oppenheimer, trochę pod tym kątem celuję z tematem, ale naprawdę ten odcinek jest już nagrany i bardzo, bardzo mi się podoba to, co tam pada. To myślę, że może wielu z Państwa pokazać, jak wygląda, powiedzmy, gospodarka bronią jądrową, skąd się w ogóle wzięło myślenie, jak wygląda broń jądrowa we współczesności. A za dzisiaj już bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się wszystkim oglądającym. Wiem, że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, ale takie live'y będą jeszcze organizowane, więc tym bardziej zachęcam do śledzenia elektryfikacji. Do usłyszenia, mili Państwo, w kolejnym odcinku. Kłaniam się i miłego wieczoru.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.